Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 15 stycznia 2024 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. Dziś mówimy między innymi o drożejącym cukrze i innych niepokojach sklepowych Rosjan, a także o sankcyjnych bólach Kadyrowa i chaotycznych próbach ich usunięcia. Magdalena Paciorek z notatką językową, Marcin Strzyżewski i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Zapraszają do słuchania. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, jeśli słuchacie wieczorem. Kłaniam się, Marcinie, cześć.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Bardzo mi miło, że Państwo są z nami. 15 stycznia to jest dzień, w którym rejestrujemy podcast Czytamy po rosyjsku, 152 wydanie i zacznie dzisiaj redaktor Marcin Strzyżewski.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zaczniemy sobie od tematów gospodarczo-regionalnych. Mam tutaj przygotowany materiał z takiego jarosławskiego portalu 76.ru. Jarosław to jest miasto, do którego dość często zaglądam. Ono po pierwsze brzmi zupełnie jak nasze swojskie miasto z Podkarpacia, choć oczywiście po rosyjsku to się czyta trochę inaczej, Jarosławl. To jest jednak takie stosunkowo nieduże miasto na północny wschód od Moskwy. Jeśli dobrze kojarzę, na pewno jak się jedzie koleją w stronę wschodnią na Syberię, to się przejeżdża przez ten Jarosław. I tutaj mamy artykuł, który na pierwszy rzut oka wydaje się dość, byśmy powiedzieli, wręcz dziwaczny, ponieważ to jest artykuł o tym, że cena cukru w sklepach, niektórych sklepach w Jarosławiu podskoczyła. Wcześniej ta cena wynosiła zazwyczaj około 60-70 rubli za kilogram, a tutaj w niektórych sklepach zauważyli, że podskoczyła do 90, a nawet 100 rubli za kilogram tego białego, sypkiego kryształu, który tak lubimy dodawać do herbaty. To nie jest przerażająca kwota. Te nawet 100 rubli to jest jakieś 4 zł 60, coś takiego, więc to wciąż jest taniej niż w Polsce. Ja pod blokiem kupuję za trochę ponad 5 zł, tam bodajże 5,20, coś takiego. Więc to jeszcze nie dogoniło de facto Polski, ale już staje się tematem rozważań właśnie regionalnych mediów. Pojawiają się tutaj nawet jaka była dynamika ceny cukru w ciągu minionego roku. Tutaj widzimy, że faktycznie najgorzej było w sierpniu i wrześniu, ale nawet wtedy ta cena nie przekroczyła 75 rubli za kilogram, a tutaj, tak jak mówię, już w wybranych sklepach, co może według autorów zwiastować w teorii jakieś dalsze ruchy, kupujemy tańszy cukier za 90 rubli, a taką markę, nazwijmy to bardziej zwyczajną, nie powiem, że drogą, bo cukier raczej nie jest biały cukier. Towar, który dzieli się na zwykły i luksusowy, co na tanie marki i zwyczajne, to ta zwyczajna kosztuje właśnie tych rubli 100. To, co jest jeszcze tutaj ciekawego, to w ramach takiego drobiazgu interesującego, to, że w rosyjskich sklepach pojawiły się też paczki po 900 gram cukru. One są tutaj w sklepach tych tańszych po 60 rubli bez 10 kopiejek, więc w cenie bardziej zwyczajowej, ale bez 100 gram cukru. To jest też typowe zjawisko dla Rosji nie pierwszy rok, to znaczy tam na przykład masło, które nie ma ponad 80% tłuszczu, tylko 72,5%, to jest coś zwykłego. Kartony na mleko po 800 ml też nikogo nie dziwią i cukier także się taki znajduje. Tak jak mówiłem, jest to artykuł do pewnego stopnia dziwaczny w tym sensie, że tego rodzaju wahania cen raczej zazwyczaj nie kojarzą nam się z tematem newsowym. To nie jest raczej rzecz, którą będziemy w jakiś sposób dogłębnie omawiać, że cukier podrożał o złotówkę w sklepach. zresztą w nie wszystkich sklepach. Tu jednak można to zinterpretować w ten sposób, że rosyjscy dziennikarze trzymają swoje uszy bardzo blisko ziemi, nasłuchując wszelkich kolejnych wstrząsów, bo tego rodzaju wydarzenia, to znaczy na przykład braki paliw na stacjach, co miało miejsce w zeszłym roku, nagłe podrożenie jajek, zwiększenie ceny jajek, nagłe problemy z ogrzewaniem, nagłe problemy z samolotami cywilnymi, które zaczęły się w ostatnich miesiącach stosunkowo często psuć, co też jest pewnym zjawiskiem ostatnio w Rosji występującym na stałe. Tego rodzaju sytuacje się powtarzają i mam wrażenie, że ci rosyjscy dziennikarze zwyczajnie patrzą na to, co się dzieje, zastanawiając się, gdzie w najbliższym czasie coś pójdzie nie tak, gdzie się wydarzy coś złego, gdzie pojawi się kolejny kryzys. I kiedy tylko pojawiają się jakiekolwiek, jak tutaj widzimy, zupełnie drobne problemy, no to pojawiają się już właśnie tego rodzaju doniesienia i zupełnie, wydaje mi się, możemy łatwo zrozumieć tę nerwową atmosferę, bo faktycznie te różnego rodzaju kryzysy to nie są sprawy błahe, zwłaszcza ten ostatni kryzys infrastrukturalny z ogrzewaniem, to są sytuacje, które bywają wręcz groźne dla życia. Więc tego rodzaju nerwowe nasłuchiwanie, co jeszcze podrożeje, co jeszcze się popsuje, zaczyna wydawać się znakiem czasów.
No tak, a przecież trzeba przyjąć jeszcze tutaj jeden czynnik. Idą wybory prezydenckie, czy też wybory Putina na prezydenta. Mamy kolejne kandydatury odsuwane, tasowane także, ponieważ aparat kremlowski musi uzyskać określony wynik w dwóch dyscyplinach. Pierwsza z nich to jest oczywiście liczba oddanych głosów na głowę państwa, który startuje jako samowydwiżeniec, czyli sam bez politycznego wsparcia niejako idzie do wyborów po raz kolejny, poddać się ludowemu osądowi, plebiscytowemu, jak niektórzy twierdzą, to jest pierwsza rzecz. Druga liczba, o którą będą walczyć kremlowscy specjaliści, polityczni, technolodzy, to jest bardzo istotna kwestia, wbrew pozorom, czyli frekwencja. I tutaj okazuje się, że ta dyscyplina jest dużo trudniejsza, bo trzeba tak dobrać pulę kandydatur otaczających Putina, żeby nie za bardzo zachęcić do przyjścia do urn, czy też do głosowania elektronicznego z jednej strony, a z drugiej strony, żeby jednak wystarczająco duża grupa osób, wyborców przyszła zagłosować, żeby można było powiedzieć wówczas światu oczywiście przede wszystkim i wewnętrznie to sprzedać, że poparcie jest wysokie, z wysokim odsetkiem ludności Rosji, a te rzeczy, o których ty, Marcin, mówisz tutaj, cytując jarosławskie media, no są bardzo kwestiami bliskimi człowiekowi. No cóż bardziej jest ważnego w Rosji niż cukier dla zwykłego zjadacza chleba, zresztą nie tylko w Rosji, którym może pocieszyć, oczywiście także niszczy. No, akurat specjaliści, z którymi ja się kontaktowałem jakiś czas temu, odradzili cukier jako taki, aczkolwiek jak wiemy doskonale, i to też jest ważne w tym kontekście, cukier jest praktycznie wsypywany do wszystkiego w różnych konfiguracjach i uciec od niego jest bardzo trudno, niby niezdrowy, ale jednak, i jest oczywiście jakimś elementem radości w tych ponurych czasach, także w Rosji. I jego cena nie jest taka zupełnie bez znaczenia, a jeśli się otoczy to tak jak w tym wianuszku kandydatur wokół prezydenta, także innymi produktami pierwszej potrzeby, bo o nich tutaj tak naprawdę mowa, cukier jest pewnego rodzaju probierzem nastrojów z całą pewnością. zupełnie słusznie to identyfikujesz, to jest takie nasłuchiwanie, to jest taki sejsmograf, co ludzie ze sklepów przynoszą i nie mamy na myśli tutaj oczywiście produktów konkretnie w koszyku, ale jakiego rodzaju wrażenia oni stamtąd wynoszą, jakiego rodzaju emocje towarzyszą temu takiemu bardzo podstawowemu, codziennemu dla wielu działaniu, którym jest po prostu, a nawet czasami atrakcji, tak, to też bywa oczywiście, że jest to jakiegoś rodzaju atrakcja, wyjście do sklepu na zakupy, pewnego rodzaju społeczny też akt spotkania z ludźmi, podyskutowania w kolejce, w kasie, za kasą, przed sklepem, na spacerze z psem i tak dalej, więc te emocje niezwiązane oczywiście bezpośrednio z samym aktem zakupu, ale właśnie wrażeń, które pozostają po głównie opłaceniu tego rachunku przy kasie, tak mi się wydaje, i jakiegoś rodzaju refleksja, gdzie jesteśmy i dokąd to wszystko zmierza. W rosyjskim przypadku, na co też zwróciłeś słusznie uwagę, ostatnio mamy też jeszcze dodatkowe elementy, które powodują, że ta emocja sklepu, wizyty w sklepie może być przedrążona pustymi półkami albo pustymi chłodniami, bo tak to ostatnio wyglądało, nawet w tym artykule konkretnie. On zakończony jest takim pasusem odnoszącym nas do drobiu, który zniknął ze sklepowych półek w Jarosławiu i to szczególnie w trudnym momencie, kiedy zapotrzebowanie na żywność tradycyjnie wzrastało, czyli przed noworocznymi świętami, a później no po prostu przed tymi dniami świątecznymi, już mamy je za sobą, ale jednak brak drobiu na półkach, czy też brak jajek, o którym się tak dużo mówi, to jest jakiegoś rodzaju wyzwanie dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Zwróćmy uwagę, że nie w trudno dostępnych rejonach tej Rosji. To też jest ważne, nie, Marcin? Bo tutaj mówimy o Jarosławiu, to jest europejska część Federacji Rosyjskiej. Czasami, i pamiętam w czasach właśnie, nazwijmy je wegetariańskimi za Rosjanami, czyli przed lutym 2022 roku, kiedy spotykaliśmy się, aby nagrywać nasze tutaj wspólne rozważania na temat Federacji Rosyjskiej w podcaście Czytamy po rosyjsku, to sięgaliśmy czasami po takie tematy, które nas odwoływały do właśnie na przykład bardzo odległych terenów Federacji Rosyjskiej, gdzieś na północ odrzuconych od centrum, gdzie faktycznie dostawy produktów mogły być czasami zachwiane, czy to poprzez pogodę, czy też poprzez jakieś zupełnie typowe, życiowe zbiegi okoliczności. Niejednokrotnie tutaj spotykaliśmy się także z takimi tekstami, które i do dzisiaj pewnie łatwo by byłoby wyszukać. Przypominam, że mamy taką wyszukiwarkę na naszej stronie sprawywschodu.wordpress.com. Mogą tam Państwo sobie przeglądać tych 150 ponad wydań naszych podcastów i tam także pojawił się taki temat, jak na przykład dowożenie, czy też, no tak, dowożenie, dokładnie, lekarzy do punktów odległych bardzo. No a tutaj mamy europejską część Rosji, tylko Rosji, która toczy wojnę, prowadzi wojnę. Wojnę na wielu frontach i ta wojna odbija się w różnych konfiguracjach na koszykach, na życiu zwykłych ludzi. Oni trochę tego nie dostrzegają, ja myślę, że też nie doceniamy, bo ten tekst, jak i wiele innych, o których rozmawialiśmy już i będziemy rozmawiać, odnoszące się do gospodarki szeroko pojmowanej Federacji Rosyjskiej, on pokazuje pewnego rodzaju zjawiska, ale nie odpowiada na takie centralne pytania, na które chcą odpowiadać analitycy, eksperci, i to są takie już święte pytania ostatnich lat, czy sankcje działają, czy Rosja ma jeszcze pieniądze na rakiety i tak dalej, i tak dalej. Ja się akurat nie podejmuję odpowiedzi na te kwestie, ale na jedną kwestię mogę spróbować odpowiedzieć i ona brzmi tak. Rosjanie mają bardzo wysoki pułap adaptacyjny i potrafią wytrzymać długo z drogim cukrem, bez jaj, bez drobiu i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że warto na to także spojrzeć z punktu widzenia takiego społecznego czysto, a nie tylko gospodarczego.
Zdecydowanie tak, i tutaj ta kwestia odporności Rosjan na warunki wręcz zaczyna momentami irytować, bo wszyscy czekamy, ja nie ukrywam, czekam na ten moment, kiedy oni w końcu ten swój próg adaptacji przekroczą, no ale widzimy, że jeszcze sporo czasu do tego może minąć. No
niestety. Jest jeszcze miejsce. Moim zdaniem jest jeszcze miejsce na adaptację.
Jak najbardziej. Tutaj no jeszcze nie jesteśmy w jakiejś fazie krytycznej, chociaż mam pewne nadzieje co do braków ogrzewania. To jest sprawa mocno nieprzyjemna, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Nie sądzę, żeby to była taka sytuacja, w której to nagle doprowadzi same w sobie problemy z ogrzewaniem do jakiejś masy krytycznej tego niezadowolenia, ale myślę, że w podręcznikach do historii i tak zostanie napisane, że była to ostatecznie jedna z przyczyn. Przejdźmy jednak sobie do kolejnej przyczyny niezadowolenia, bo tak się składa z jakiegoś powodu zupełnie mi nieznanego, że dużo tych naszych newsów to są rzeczy, z których rosyjski obywatel może być niezadowolony. A to jest sytuacja, która no jest, zaraz Państwu wyjaśnię, dlaczego może być niezadowolony, bo nie do końca oczywista pod tym względem. W portalu Ważnej Historii możemy znaleźć artykuł zatytułowany Większość więźniów, którzy podczas ostatniej wymiany powrócili do Rosji, większość jeńców, którzy podczas ostatniej wymiany powrócili do Rosji, to byli więźniowie tutaj. Więzień i jeniec to nie to samo oczywiście. I tak. W lidzie możemy przeczytać, takie podejście do wymiany może wynikać z faktu, że łatwiej jest zmusić skazanych do powrotu na front. Faktycznie w ostatnich tygodniach, dokładnie 3 stycznia, po raz pierwszy odbyła się od pół roku, po raz pierwszy wymiana jeńców pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską. Wokół tej sytuacji były już pewne wątpliwości, to znaczy tutaj strona rosyjska nie do końca jasno komunikowała tę wymianę. Były tu pewne wątpliwości, oni próbowali przedstawić część tej wymiany jako wymianę za dowódców obrony Azowstali w Mariupolu, co nie do końca odpowiada tej wersji, którą przedstawiali wcześniej, kiedy za tych ludzi oddali Ukraińcy Medwedczuka. No mniejsza z tym. W tej chwili udało się ustalić dzięki, proszę Państwa, listom tych zwróconych Rosji jeńców, co potwierdziły także Ważne Historii niezależnie, potwierdzono, że 73% z tej grupy jeńców rosyjskich, 180 osób z 248, to są, proszę Państwa, byli więźniowie, którzy zostali na wojnę zwerbowani w koloniach karnych rosyjskich przez Ministerstwo Obrony. To, że konkretnie przez Ministerstwo Obrony, jest ważną informacją, bo nie tylko ministerstwo rekrutowało w Rosji więźniów na wojnę, byli tam także oczywiście ludzie zwerbowani przez ČVK Wagnera, ale to jest już trochę starsza historia. Faktycznie zacznijmy może sobie od tego, dlaczego powiedziałem, że jest to dodatkowy powód do niezadowolenia. Byli więźniowie są grupą społeczną w Rosji, która nie ma tak wielu obrońców, jak chociażby mobilizowani. I mamy kilka bardzo różnych w ogóle kategorii ludzi, którzy na tej wojnie się znaleźli. Są żołnierze kontraktowi, którzy są zawodowcami w teorii, bo w tej chwili większość z nich to są ludzie, którzy dla pieniędzy w ostatnim czasie ten kontrakt podpisali, po prostu żeby zarobić, i nie mają doświadczeń wojskowych przedwojennych. Mamy, proszę Państwa, ludzi, którzy zostali na tę wojnę ściągnięci w zasadzie wbrew ich woli w ramach mobilizacji, którzy są najczęściej właśnie bronieni przez społeczność rosyjską. To wciąż jest protest bardzo, byśmy powiedzieli, skromny, jednak przynajmniej w ich kwestii w ogóle ktoś protestuje. Mówię tu oczywiście o ruchu matek i żon mobilizowanych. Tutaj w ogóle takie zjawisko występuje. Mamy oczywiście właśnie tych więźniów, których nie wiadomo do końca, kto chciał ich z powrotem. Jest cały szereg ludzi, których rosyjskie społeczeństwo chciałoby wrócić do domu, a władza zamiast nich sprowadza im byłych więźniów, A przypomnę, że ci więźniowie, którzy trafili na front, nie wszyscy oczywiście, ale zauważalna część z nich to byli ludzie skazani za przestępstwa brutalne z użyciem przemocy, których niekoniecznie to rosyjskie społeczeństwo chciałoby zobaczyć na swoim terenie z powrotem w pierwszej kolejności. Tu się pojawiło przy okazji kilka szczegółów, pojawiły się konkretne historie niektórych z tych ludzi. Na przykład pojawiła się opowieść jednego z byłych jeńców, który opowiadał, że traktowano ich w ukraińskiej niewoli przyzwoicie, zwracał uwagę na braki w ogrzewaniu, natomiast mówił także, że jeńcy rosyjscy otrzymywali posiłki, nie byli torturowani, przynajmniej o tym nie wspominał, i że byli wykorzystywani do prostych prac. On tutaj mówił o klejeniu papierowych toreb. Nic szczególnie wysiłkowego, ale ci ludzie także byli w jakiś sposób, jak czytamy, wykorzystywani do pracy. Pojawił się także w przypadku tego konkretnego człowieka wątek mówiący o tym, że tych ludzi, między innymi jego samego i innych zwróconych przez stronę ukraińską jeńców, Rosjanie zgromadzili w jednostce wojskowej w okolicach Moskwy, gdzie czytamy przez około miesiąc ma z nimi pracować FSB. Prawdopodobnie będą to jakieś prace FSB związane z kwestią ustalenia, czy ci ludzie w tej niewoli nie mówili niewłaściwych rzeczy, nie zdradzali tajemnic albo jeszcze czegoś niewłaściwego nie robili, co brzmi, prawdę mówiąc, mocno w duchu radzieckiego smierżu, ale to oczywiście może być tylko moje luźne skojarzenie. Faktycznie ważne jej historii sugerują, że takie podejście, to znaczy sprowadzenie z powrotem do Rosji w pierwszej kolejności byłych więźniów, może mieć związek z tym, że takich ludzi będzie łatwiej później z powrotem wysłać na front, bo mają oni mniejsze możliwości, by bronić swoich praw. Zauważają tutaj jednak, że Rosja nie ma szczególnych problemów w tego typu sytuacjach i że nawet jeśli była mowa o żołnierzach poborowych, to tutaj także były takie sytuacje, w których ludzie po niewoli, po okresie spędzonym w obozach jenieckich po stronie ukraińskiej, po powrocie musieli dosłużyć określony termin i nie dostawali żadnej taryfy ulgowej ze względu na to, że znajdowali się w niewoli. Co za tym idzie, można się spodziewać, że te motywacje były inne niż ta opisana przez ważne historii, chociaż osobiście uważam, że faktycznie w tej chwili przy obecnym poziomie niezadowolenia społecznego i przy zbliżających się wyborach właśnie taka motywacja sprowadzić jeńców, którymi nikt się specjalnie nie przejmuje, i od razu wysłać ich z powrotem na front, brzmi jak najbardziej logicznie.
Nie są przecież jakąś szczególną kartą przetargową rzeczywiście ci ludzie i no tak, jeśli trzeba jeszcze cały czas powstrzymywać społeczeństwo przed kolejną widoczną przynajmniej falą mobilizacji, a to jest też zabieg, który jest utrzymywany od dłuższego czasu w Rosji, czyli w zasadzie od pierwszego niepokoju, które wywołało to ogłoszenie takie, pamiętasz Marcin, tak zwanej częściowej mobilizacji Federacji Rosyjskiej. Nawet wtedy już próbowano troszeczkę to przymaskować, ale spowodowało to określone ruchy po prostu społeczne w postaci ciągu na granice, na różnego rodzaju punkty piesze i inne, które umożliwiały Rosjanom poborowym po prostu ucieczkę z Rosji. Tutaj oczywiście wiele sporów, czy to jest najlepsza postawa i tak dalej. Ja tutaj się przychylam akurat do głosu Grzegorza Przebindy, który mówi, że jeśli to jest nawet ucieczka po to, żeby nie dać się zabić, to też jest wartość dodana w tej wojnie. Po prostu to jest człowiek, który nie będzie strzelał do innych, ani nie będzie szedł na mord. Więc to jest prawdopodobnie jakieś rozwiązanie, nie należy go całkowicie potępiać, ale Rosjanie, ci właśnie najbardziej radykalni antyreżimowi, mówią, że no to jest ucieczka od odpowiedzialności w rzeczywistości. Zamiast walczyć przeciwko reżimowi, to ci ludzie gdzieś się ukryli. No ale to się stało właśnie w wyniku takiego jawnego, otwartego ataku państwa na ich dobrobyt taki ontologiczny. Siedzieli na kanapie, obserwowali daleką wojnę i nagle zaczęto wręczać im tak zwane powiestki, prawda? A z ludźmi Prigożyna, bo tak można w sumie o nich mówić, no nikt się nie liczy, chociaż cały czas widuję, pojawiają się teksty, czy to w mniejszych wydaniach, czy to w bardziej obszernych, o tych ludziach, którzy no po prostu są na wojnie, udaje im się wydostać z więzienia po to tylko, żeby rzeczywiście się z niego wydostać. Może się nawet wydawać, że właśnie ta nieokreśloność konfliktu buduje w nich jakiegoś rodzaju dodatkową siłę. Nieokreśloność w tym sensie, że jest to ciekawsze na pewno niż odbywanie kary w kolonii czy w więzieniu. A mobilizowanie ich powrotne, czy też w zasadzie taki krąg, po którym oni się poruszają, jak taki chomik w karuzeli, no wydaje się być po prostu jednym z licznych absurdów, o których tak fajnie napisałeś w swojej publikacji. Serdecznie ją po raz kolejny tutaj polecam. Marcina Strzyżewskiego, książkę Rosja, mocarstwo absurdu. I to jest jeden z nich, ale to jest jeden z tragicznych oczywiście wymiarów tego absurdu, bo ci ludzie wydają się być bezwolni zupełnie. Już dawno temu oddali państwu rosyjskiemu swoje losy, w ręce państwa rosyjskiego swoje losy i no powiedzmy wprost, tylko śmierć chyba może ich wybawić od kontynuacji tej takiej bardzo ciemnej, mrocznej, jeśli chodzi o dalsze losy, ich dalsze losy osobiste na wojnie. Sprawa przykra, no ale tych katalog tych wątków fatalnych, on jeszcze się nie zakończył, będziemy dopisywać kolejne do tej listy elementy. Jeśli Państwo pozwolą, to serdecznie podziękujemy. Jak zwykle Państwu, którzy zechcieli nas wesprzeć swoimi środkami poprzez skarbonkę Buy Coffee Tu. W ubiegłym tygodniu byli to pan Krzysztof, pan Mikołaj. Serdecznie Wam dziękujemy. Ukłony, nasi stali słuchacze. Wierzę, że słuchanie podcastu Czytamy po rosyjsku przynosi Państwu radość albo satysfakcję intelektualną, bo tej radości rzeczywiście my czasami poszukujemy tutaj z Marcinem jakichś może mniej obciążających wątków, ale też nie uważamy, że to jest w tym momencie historii nasze zadanie. Chcemy, biorąc pod uwagę to, co pojawia się w rosyjskojęzycznej prasie, pokazać Państwu świat taki, jakim my go też widzimy z naszej perspektywy. Jeśli tylko to możliwe, to także wziąć udział w jakimś takim lepszym zobaczeniu tego, co faktycznie się dzieje na wschodzie, czy to w samej Rosji właśnie, jak to dzisiaj przede wszystkim się wydarzy, czy też w Białorusi, no i poniekąd również, co oczywiste, w Ukrainie. Więc bardzo dziękujemy Państwu za wszelkie wsparcia. Link, jak zwykle, i do tekstów, o których mówił Marcin Strzyżewski, i do skarbonki Buy Coffee Tu jest w opisie do odcinka tego, którego właśnie Państwo słuchają i każdego innego, który znajdziecie sobie spokojnie i swobodnie w sieci. A teraz, jeśli Państwo pozwolą, troszeczkę również będzie o jeńcach, ale weźmy inną perspektywę. Wybierzmy się, dawno chyba nie obserwowaliśmy tego, co dzieje się na Kaukazie Północnym, więc wybierzmy się tam i zerknijmy, co faktycznie się dzieje w Czeczenii przede wszystkim. Czeczenia i losy Ramzana Achmatowicza Kadyrowa oraz jego rodziny przez pryzmat wojny oczywiście dzisiaj drukowane. Otóż okazuje się, to będzie też trochę nawiązanie, nie bezpośrednie, ale pośrednie pewnie do cen cukru, o których w Jarosławiu Marcin mówił. Otóż okazuje się, że sytuacja przywódcy czeczeńskiego musiała się chyba jakoś pogorszyć. Nie wiem jak bardzo i w którym kierunku, jak bardzo szybko się ona pogarsza, bo w którym kierunku to jasne. I chodzi o sytuację finansową, gdyż Ramzan Achmatowicz-Kadyrow na początku roku, już kilka dobrych dni temu, zaproponował pewien układ i podczas wizyty no takiego ciekawego osobnika, tak bym go określił, pana Scotta Rittera, jeszcze o nim za chwilkę, w Czeczenii, przekazał taką oto formułę, taki pomysł na deal, iż wyda ukraińskich jeńców wojennych, których przetrzymuje albo ma do nich dostęp, bo tego nie wiemy, gdzie ich przetrzymuje, czy na pewno w Czeczenii, ma do nich dostęp, tak przynajmniej zadeklarował, chce ich wymienić za zniesienie sankcji, które zostały na niego nałożone w zasadzie już w 2014 roku. One zaczęły się rozpędzać po aneksji Krymu i tego troszeczkę się zebrało. Ten właśnie taki gest jego, albo raczej propozycja, no, zaszokowała wielu. Kadyrow złożył tą propozycję na spotkaniu sił bezpieczeństwa w Groznym i pokazano tam nawet wiadomość wideo od więźniów, jakoby ukraińskich. Tego akurat służby ukraińskie nie potwierdzały do tej pory, przynajmniej ja nie spotkałem nigdzie żadnego dokumentalnego takiego potwierdzenia, że tak, że to są Ukraińcy, którzy mówią tam, że absurdalne sankcje należy już dawno znieść, bo one i tak nie działają, a ci ukraińscy żołnierze, jakoby 20 ich tam było, zostali przechwyceni w Doniecku i Ługańsku. Więc życie tych ludzi, albo raczej przekazanie ich Ukrainie za zniesienie sankcji wobec rodziny, matki, córek i niewinnych ludzi oraz, uwaga, koni, o tym jeszcze też za chwilkę. Zacznijmy od tych ludzi. Aimani Kadyrowa, 70-letnia matka czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa, po raz pierwszy została objęta sankcjami amerykańskimi w sierpniu ubiegłego roku, czyli dosyć niedawno, jak się okazuje. A w odpowiedzi Ramzan Kadyrow nagrał wtedy emocjonalne takie wideo, w którym domagał się od władz amerykańskich natychmiastowego zniesienia sankcji nałożonych na matkę. Dlaczego Amerykanie uznali, że trzeba tutaj zablokować możliwości gospodarcze pani Aimani? Otóż jest ona znana jako taka prezeska, czy też założycielka, chociaż formalnie tak naprawdę, a nie nieformalnie, fundacji Achmata Kadyrowa, swojego męża, imienia swojego męża, z której to fundusze są wykorzystywane oczywiście między innymi na pokrycie kosztów wojny z Ukrainą, ale także są w rzeczywistości drugim zasobem finansowym rodziny Kadyrowów, klanu Kadyrowów, który to klan finansuje się z tych środków jeszcze Ilja Jaszyn w 2016 roku, publikując raport swój Rosja Zagrożenie Bezpieczeństwa Narodowego o Kadyrowie, wskazywał na to, że ten fundusz, ta fundacja i datki obowiązkowe Czeczenów na nią, no są po prostu, to jest po prostu rekiet państwowy, publiczny rekiet tego klanu. Dalej, jeśli chodzi o inne postaci z bliskiego kręgu Kadyrowa, to jest jego żona Medni, pierwsza żona, ta oficjalna, następnie wskazywano jaka druga żona, Fatima Hazujewa, no i jeszcze jest trzecia żona Kadyrowa, Aminat Achmatowa, identyfikowana właśnie w ten sposób. Tutaj też nie ma potwierdzeń, są tylko relacje śledczych dziennikarzy, no ale także oczywiście ludzi, którzy są bliżej tego kręgu. Ponadto objęto sankcjami córki czeczeńskiego przywódcy, czyli Ajszat, która pełni funkcję ministra kultury Republiki, Karinę Kadidżat, która kieruje zaś Departamentem Edukacji Przedszkolnej w Groznym. No jest jeszcze Tabarik i kuzyn Turpał Ali Ibrahimow, który obecnie jest sekretarzem Czeczeńskiej Rady Bezpieczeństwa. To są ludzie, którzy no, cierpią ze względu na te sankcje. Ponadto oczywiście także dom modowy Ferdow został również przytłamszony sankcjami. Jego założycielką jest Ajszat Kadyrowa. A pod koniec roku 2022, czyli już dosyć dawno temu, szef czeczeński republiki wydał dekret, drodzy państwo, zezwalający ponad 600 przedsiębiorstwom państwowym i komunalnym nieinformowanie. Zdjął z nich obowiązek informowania o działalności w internecie. Nie trzeba po prostu o niczym informować, trzeba schować te majątki, to co się ma i tak dalej, to nie jest teraz potrzebne. No i wracając do okoliczności, w których Kadyrow zaproponował tą transakcję, czyli ukraińscy więźniowie, jeńcy wojenni za zdjęcie sankcji, to jest wizyta rzeczonego wcześniej Scotta Rittera, Amerykanina, wynajętego Amerykanina, tak trzeba o nim mówić. To jest amerykański, dużo będzie tutaj określeń, chyba troszeczkę nad wyrost, niektóre faktyczne. To jest amerykański pisarz, był oficer wywiadu, jak twierdzą źródła Korpusu Piechoty Morskiej USA. To są jego historyczne już związki z lat 90. Był inspektor broni Komisji Specjalnej ONZ-u. No i on złożył po raz drugi już wizytę czeczeńskiemu przywódcy w Groznym i nawet wystąpił przed tłumem żołnierzy ubranych w mundury i kamizelki taktyczne i mówił po rosyjsku. Zresztą mogą państwo teraz chwilkę tego posłuchać.
Большое спасибо, ваше президент, ваше командир, ваше офицерам и солдат Чечни. Это мой второй раз в Чечне. Я был мой первый раз, когда человек говорит, почему вы хотите визитный Чечню? Я говорю, надо, надо визитный. Почему? Потому что сейчас вся Америка, вся Европа, люди только знают, когда я говорю Чечня, она думает, что страшный человек.
No i właśnie Rittera wybitnie podnieca władza i przemoc, która dominuje dzisiaj w otoczeniu Kadyrowa. Pewnie też i pieniądze, więc tam się też znalazł. No i miałby on przekazać tą listę amerykańskim swoim kolegom lub koleżankom, którzy mogliby mieć na to wpływ. Ale to nie jest sedno sprawy. Sednem sprawy jest to, że ta wersja, ta propozycja Kadyrowa wzbudziła niepokój w Moskwie. I to u najbardziej takiego hardkorowego elementu wojny, czyli korespondentów wojennych, wojenkorów, Z-korespondentów. Aleksander Koc nazwał działania Kadyrowa na przykład wątpliwą transakcją. Jurij Kationok, taki militarystyczny bloger, też oskarżył Kadyrowa o żonglowanie żywym towarem. No, generalnie się to nie spodobało. Mało tego, chyba poszło to na górę, to znaczy do jakiegoś wysokiego gabinetu kremlowskiego, ponieważ Kadyrow rakiem wycofał się z tego pomysłu po fali oburzenia i nazwał tą swoją taką historię z sankcjami tłustym trollingiem. No tyle, że fakty temu przeczą, że to jest trolling, bo jednak przygotował wideo przecież z więźniami, pokazał je, to wszystko było, widzieliśmy to, znaczy ci, którzy dotarli oczywiście do tych źródeł, widzieliśmy, mogli to zobaczyć. No i faktycznie dziwnie to wszystko dziś wygląda. No i jeszcze ten koń tutaj, prawda, on nawet konia swojego spod sankcji chciał wyciągać. W rzeczywistości wierzchowiec ZAZ-u faktycznie został zatrzymany w Europie, aresztowany, tak jak jachty wielkich bonzów kremlowskiego świata. Nie brał w zawodach. To się stało w 2014 roku. No a później okazało się, że trafił z powrotem w ręce Kadyrowa. Prawdopodobnie został wykradziony. Taka była wersja oficjalna. Być może, tak mówi sam Kadyrow, dogadał się z ukraińskimi służbami specjalnymi, które mu go odsprzedały w pewnym takim geście dobrej woli czy za pieniądze. To jest dziwna historia. Co do tych sankcji, jeszcze jedna rzecz. Dlaczego miałby on cierpieć z tego powodu? Otóż wydaje się, jak mówią eksperci, że Kadyrow wolałby jednak lokować swój ukradziony kapitał, czy też nieukradziony kapitał, jakieś fundusze, jakieś zasoby, jednak w krajach, w których nie ma zasięgu rosyjskiej ręki. Bo zwyczajnie boi się o przyszłość. I to jest jego głównym celem teraz, wyzwolenie się z tego kręgu, bo przyszłość się jawi dosyć nieprzewidywalnie. Tak przynajmniej wygląda to na dzisiaj.
Faktycznie tutaj Ramzan Achmatowicz może to nazywać trollingiem i nie zdziwilibyśmy się, gdyby w pewnym stopniu on próbował trollować Zachód, czy jeszcze kogoś być może. Natomiast tutaj sprawa jest dość wyrazista i czytelna. Pomimo tego, że on zmusił ukraińskich jeńców do tego, żeby mówili, że sankcje nie działają, no to on w tej chwili dał nam jeden z najlepszych dowodów na to, że te sankcje personalne faktycznie są dla tych ludzi personalnie uciążliwe. Tu trzeba wprost powiedzieć, że nie mówię o sankcjach ogólnie, bo to jest inny temat, ale te sankcje personalne na konkretnych przedstawicieli putinowskiego reżimu, no one ewidentnie działają, skoro taki człowiek chciał oddać takie niezwykle cenne zasoby jak jeńcy wojenni, które można wymienić na swoich jeńców wojennych. To są po prostu ludzie. Ludzi można wymienić na swoich ludzi. Nie ma na wojnie, w gospodarce, we współczesnym świecie wielu zasobów cenniejszych niż człowiek, zwłaszcza człowiek wykwalifikowany. Na wojnie tacy ludzie są bardzo potrzebni, więc ich możliwość ich odzyskania jest istotna, a on chciałby ten zasób, co jest też ciekawe, na ile w ogóle Ramzan Kadyrow ma możliwość, by tego typu transakcje zawierać ze stroną przeciwną. To jest jakiś rodzaj takiej samowolki, którą do tej pory robił na przykład nieświętej pamięci Prigorzyn, który też handlował jeńcami indywidualnie. Wiemy, jak się to skończyło dla niego, chociaż nie tylko to. Natomiast Prigorzyn wydawało się, że miał jakieś bardziej globalne polityczne ambicje. Biorąc pod uwagę też jego ostatnio opublikowany wywiad, miał w gruncie rzeczy, jak się okazało, bardzo zdrowe spojrzenie na rzeczywistość. Tak naprawdę ten ostatni wywiad Prigorzyna to były takie rzeczy, pod którymi no niemalże bym się podpisał. Niemalże, no bo jednak to było spojrzenie imperialne rosyjskie, ale on bardzo trzeźwo oceniał błędy, które Rosja popełniła po drodze i pod tym bym się podpisał. Natomiast Kadyrow jest człowiekiem o dużo bardziej, byśmy powiedzieli, regionalnych i hedonistycznych ambicjach. Tu dodajmy dodatkowo, że on, tak jak wymieniłeś, tu jedna żona, druga żona, trzecia żona, on posiada faktycznie kilka żon w kraju, gdzie to jest po prostu zwyczajnie nielegalne. Ale dla niego jest to legalne, jak wiele innych rzeczy jest legalne, jeśli jesteś czeczeńskim kacykiem na usługach Kremla, to ci wolno. Natomiast tutaj on pokazuje z jednej strony tę właśnie samowolkę, co na pewno na Kremlu się nie podoba, a z drugiej strony pokazuje faktycznie swojego rodzaju gest rozpaczy, gesty w stylu tam Joe Biden, przestań mi rodzinę prześladować, zdejmij mi sankcje z matki, bo przecież mnie to boli. Moja matka chciałaby pojechać do Europy sobie kupić ładne buty, a nie może, bo to, co w Rosji jest do dostania, to w ogóle się nie nadaje i ona musi jechać tam, tak? Zdejmijcie z niej sankcje, ona by sobie pojechała. No w gruncie rzeczy jest to bardzo, byśmy powiedzieli, mało dojrzałe, zwłaszcza, że mówimy tutaj o jednym z takich ważniejszych przedstawicieli reżimu, który głosi konieczność wyrzeczeń, konieczność marszu własną rosyjską ścieżką, który głosi, że Rosja jest tylko wygrana dzięki tym sankcjom, że dzięki temu, że sankcje na nią nałożono, to ona jest teraz zupełnie samodzielna i że niczego i nikogo do szczęścia nie potrzebuje. No a się okazuje, że jednak te zakupy w Mediolanie są potrzebne do szczęścia ludziom u władzy i są ci ludzie gotowi oddać jeńców za wzięcie których jakiś rosyjski żołnierz, żeby wziąć ich do niewoli, ryzykował życie i jakiś rosyjski żołnierz siedzi w obozie jenieckim w Ukrainie, co nie jest może największą tragedią, bo tam nie są traktowani źle, ale jednak ani z rodziną nie siedzi, ani rozwijać się zawodowo nie ma szans, ani zarobić, ani no nic, omija go życie, tak, a zamiast tego rosyjskiego żołnierza wypuścić, wymienić, to Ramzan Kadyrow mówi, wymienię to na buty dla mojej matki. Po prostu ładne buty z północnych Włoch, bo tam są ładniejsze, a jej nie wolno tam jeździć, bo jest obłożona sankcjami. No jest to plucie w twarz tego rosyjskiego żołnierza, mówiąc wprost i dosadnie, ale nie jest to też coś,
mało
co by nas w jakimkolwiek
się rzec, i w jakimś zakresie nawet może faktycznie to dobre imię armii nawet rosyjskiej szargać, ale wiadomo jest, że tak nie będzie. Wielu ekspertów, którzy obserwują Czeczenię z bliska, mówią, że takie wyskoki Kadyrowa, takie ekscentryczne i pokazujące jego takie urwanie, odklejenie się od rzeczywistości, jak choćby takie wejście, próba wejścia w relacje międzynarodowe, tak, czyli żądanie od Amerykanów zdjęcia sankcji z republikańskiego, jednak niewielkiego regionu, lidera, rodziny niewielkiego, lidera niewielkiego, ale ważnego, jak się okazuje, regionu. To jest konsekwencja takiego oderwania się i długiego braku kontaktu z ludźmi na Kremlu. A to się zdarza. To jest tak fazami ponoć się przeplata, że jak dłuższy czas Kadyrowa nikt nie, jakby to ładnie powiedzieć, chociaż nie ma tutaj co się za bardzo z ładnymi słowami krzątać, ale jednak jeśli długo ktoś nie monitoruje na Kremlu Kadyrowa, nie ma z nim kontaktu, to jemu się takie dziwne historie przytrafiają i ma poczucie rzeczywiście, że złapał już Pana Boga za nogi, czy Allaha być może nawet za nogi, z całym szacunkiem oczywiście dla wszystkich wyznawców tej religii, ale myślę, że akurat Kadyrow tylko deklaratywnie w tym wszystkim tkwi, więc to jest rzeczywiście swoista ciekawostka. Jeszcze tutaj chciałem dołożyć, bo może Państwo dziwią się, co z tym koniem, dlaczego ten koń wyścigowy taki ważny jest. Już mało tego, że on się przyznał w mediach rosyjskich, że kosztował ten koń 8 milionów dolarów. Skąd miałby Kadyrow, jeśli byłby zwykłym urzędnikiem Federacji Rosyjskiej, na tego konia zarobić, ale koń na Kaukazie to jest coś wyjątkowego, to jest wyjątkowy dar, posiadanie zwierzęcia, które, jak mawiają kaukaskie porzekadła, nigdy nie zdradzi, a ludzie zdradzić mogą, w domyśle nawet kobiety. Tutaj, Marcin, mówiłeś, że pierwsza żona, druga żona, trzecia żona, to akurat też jest kulturowa kwestia, faktycznie nielegalne w Federacji Rosyjskiej, ale w Czeczenii roku 2024 zupełnie na miejscu i legalne. Magda Paciorek wysłała nam notatkę językową jeszcze, czytając również ten tekst. Pawysić wies, to jest taka zbitka, o której możemy teraz wspólnie posłuchać.
W artykule pojawia się takie zdanie. Предлагая менять украинских военных на снятие 7 санкций, Кадыров хотел повысить свой вес на международной арене и среди российской элиты. Пропонując замену украинских войсковых на снятие с родины санкций, Кадыров хотел подвышить свою позицию на арене международной и вśród российской элиты. Pojawia się w tym zdaniu ciekawe wyrażenie. Повысить свой вес, które moglibyśmy przetłumaczyć dosłownie jako zwiększyć swoją wagę. Wies to waga, ciężar czegoś, ale również w rosyjskim, jak i w polskim oznacza ważność, znaczenie czegoś lub kogoś. W przytoczonym przeze mnie zdaniu mamy do czynienia z tym drugim znaczeniem. Chodzi tutaj o podniesienie swojej rangi, pozycji, znaczenia. Jeśli zastanawiacie się za tym, jak będzie po rosyjsku zwiększyć swoją wagę, przytyć, to będzie to wyrażenie nabrać wies albo popełnić.
No i wychodząc już troszeczkę z Czeczenii, pojedźmy dalej na wschód, jeśli pozwolicie. Przeglądam prasę znad Amuru, Medium, o bezpretensjonalnie brzmiącej nazwie Amurpolit. To jest region daleko wschodni, żyjący jednak trochę odrębnymi problemami niż pozostała część Rosji, obwód amurski. Otóż Amurpolit donosi, że przedsiębiorcy z regionu mogą dać się poznać szerokiej publice ze swoimi markami na krajowym rynku poprzez bardzo interesujący mechanizm, który na Kremlu został wynaleziony. Otóż chwilkę temu słyszeli Państwo, Marcin mówił, Strzyżewski, że jest problem z butami Federacji Rosyjskiej, przynajmniej dla matki Kadyrowa, ona pewnie wolałaby włoskie, nie zawsze jest łatwy do nich dostęp, a te rosyjskie są liche. Otóż projekt, który został wymyślony, o którym chcę Państwu powiedzieć, ma na celu odczarowanie tego strasznego, takiego mrocznego odium słabości rosyjskiej, lokalnej, rodzimej produkcji na rzecz tego właśnie wzmocnienia rynku rosyjskiego produktami nie tylko spożywczymi, ale przede wszystkim markami rynku krajowego. No i to jest niebagatelna informacja dla nadamurskiego biznesu, bo oni słabo mają z tym tematem, jeśli się dokładniej przyjrzeć. A chodzi o to, żeby poznać naszych, bo ten konkurs, do którego zapraszają w Moskwie wszystkie regiony Federacji Rosyjskiej, nosi nazwę Znaj Naszych. A do dziś właśnie, czyli do 15 stycznia 2024 roku, trwa nabór zgłoszeń do tego konkursu marek, produktów i usług, które mogłyby zyskać uznanie klientów w całej Federacji Rosyjskiej. No, kraj duży, niebogaty, trzeba powiedzieć, ale jednak ludzie chcą żyć w miarę godnie niektórzy. No i w ostatnim konkursie z obwodu amurskiego, czyli zeszłorocznej edycji, zgłoszono 18 marek różnych. Były to sery, miody, wyroby cukiernicze, meble także, biżuteria, dywany, no tego typu produkty. No a konkurs Znaj Naszych realizuje się w ramach takiego forum Silne Idee. I dla nowego czasu, taki jest dokładnie tytuł tego spotkania. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki kongres biznesowo-technologiczno-ideologiczny. No to jest taka specyficzna mieszanka, hybryda bym powiedział. On się odbędzie 26 i 27 lutego w tym roku. I na tą okoliczność właśnie też ten plebiscyt produktów. Organizatorami tego wydarzenia są agendy rządu rosyjskiego, różne. To jest, jak przyglądałem się tym specyficznym organizatorom, to jest według mnie takie zaofiarowanie różnym siłom technokratycznym głównie jednak, jakiegoś rodzaju poletka do realizacji swoich ambicji, tak bym to określił, bo wiadomo, że część Rosji nie widzi wojny albo widzi ją zupełnie z innej perspektywy, przez inny pryzmat, więc to, co dzieje się na przykład w Roskongresie i w takiej organizacji, która nazywa się Agencja Inicjatyw Strategicznych, to jest rosyjska nazwa, to jest rosyjska nazwa przełożona na język polski, a oryginał, drodzy Państwo, brzmi nie inaczej jak Agentstwa Strategicznych Inicjatyw, więc to oni stoją za tym konkursem Znaj Naszych, promującym różnego rodzaju produkty właśnie. No i jeśli przyjrzymy się bliżej komitetowi organizacyjnemu tego właśnie plebiscytu, ale w zasadzie tego forum, o którym jest mowa, to mamy tutaj na czele tego komitetu organizacyjnego ciekawą postać. Stoi na jego czele doradca prezydenta Putina Maksim Arieszkin. To jest pan urodzony w 1982 roku, finansista i dość zaufany człowiek na Kremlu, nie pierwszego rzędu, niewidoczny na co dzień prawdopodobnie. Państwo może nawet nigdy o nim nie słyszeli, mimo że wy akurat słuchający podcastu Czytamy po rosyjsku na pewno lepiej orientujecie się przeciętnie w rosyjskiej przestrzeni publicznej niż inni obywatele Polski, a szkoda, a zria można by powiedzieć, bo warto patrzeć tam na te postaci. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę obróci się Rosja. Wracając do Arieszkina, w 2017 roku Bloomberg ogłosił tego oto pana nowym faworytem Putina. To było już jakiś czas temu oczywiście, rzeczywiście to nie nowa sprawa. Jest rok 2024, a sprawa ma już taką no, siedmioletnią historię. Za to w 2019 roku nawet mówiło się, że to jest jeden z pretendentów na rolę, do roli następcy prezydenta Putina właśnie w 2024 roku. Znaczy, na razie nic na to nie wskazuje, żeby Putin potrzebował następcy. Co prawda Walerii Sołowiej głosi, że cały czas jest dublowany przez jakichś stolarzy z Białorusi i innych ciekawych, inne ciekawe personaże. Tak czy inaczej, Arieszkin postać drugiego planu, może nawet trzeciego, ale bardzo sprytny i jak widać dobry organizator powierza mu się ciekawe inicjatywy. Niektórzy właściwie także w Bloombergu stwierdzili i wyczytali, wyszukali, że to właśnie on, Maksim Orieszkin, osobiście stał za pomysłem rozliczeń, pamiętają być może Państwo tą historię w roku 2022, rozliczeń za rosyjski gaz w rublach. No oczywiście, że Putin tego sam nie wymyślił, ale zrobił tym troszeczkę zamieszania, przynajmniej informacyjnego, że oto oczywiście możecie dalej kupować od nas nasze surowce, tylko płaćcie nam w rublach, a nie w innej walucie, której my pozbywać się tutaj, której my nie potrzebujemy, tak? Bo my żyjemy w rublu. Więc ciekawa historia, Maksim Orieszkin jest akurat tutaj w tym konkursie, w plebiscycie, ale także w kongresie, jeszcze raz przypomnę jego tytuł, Forum Silne Idee dla Nowego Czasu. Link oczywiście do tego wydarzenia w opisie do naszego odcinka. Tam w tym komitecie także znajdą Państwo kilku ministrów i gubernatorów. No impreza jest stricte kremlowska, jeśli chodzi o władze, które czuwają nad tym, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem. Tylko, że jak przyjrzeć się temu z bliska, przeglądałem się niektórym markom, które są zgłoszone do tej właśnie nagrody, no to widać jednak wyraźne zaburzenie i takie ukierunkowanie innowatorów i inicjatorów tych produktów, założycieli, wynalazców, w kierunku zachodnim, stricte zachodnim. Widać to po prostu po nazwach tych produktów, co jest jednak szokujące w roku 2024, kiedy cała Rosja jest na wojnie z Zachodem. Nazwy, na przykład no mocno nawiązujące do języka angielskiego, Państwo na pewno nie zaprzeczą. Kultura Drinks, taki jest jeden z produktów w kategorii żywność i żywienie. Tam jest ich dużo, tych produktów, bo zgłoszono ponad 900 różnego rodzaju pomysłów. No a ta nominacja, no właściwie to jest lider, tak, wśród tych wszystkich marek. Ten napój, bo Kultura Drinks to jest napój, który jest produkowany w Sankt Petersburgu, naturalne składniki, no lemoniada można by powiedzieć tylko, a jej innowacyjny charakter polega na tym, że nazywa się Kultura Drinks. Ja szczerze Państwu powiem, że oczywiście nie próbowałem napoju, wierzę, że jest wyśmienity i wszystkie techniki, które są stosowane, żeby go dobrze wyprodukować, czyli ważenie, mieszanie, infuzja i fermentacja, no dają świetny efekt, jednak wydaje się, że jest to po prostu czysty zabieg marketingowy, jakich wiele i absolutnie jest na to miejsce, także w dzisiejszej Rosji, jak widać. No ale dlaczego drinks, tak? Jak popatrzyłem jeszcze na inne nazwy, to tam jest wielka tęsknota, Marcin, ty dzisiaj to przepowiedziałeś, za Włochami, tak? Mediolan, prawda? Dużo takich nazw, które jeśli nie imitują, to symulują, nawet bym tak powiedział, włoskość tych produktów. To jest znany też zabieg nie tylko w Rosji, także i w Polsce mamy różne takie historie, tylko że my nie walczymy z całym Zachodem, a Rosja Putina wydaje się cały czas na takiej wojnie z Zachodem być.
No tutaj nie zmieniamy zdania. To jest kolejny przykład tego, że faktycznie nie ma zapotrzebowania w tym kraju ogólnorosyjskiego na to, co określiłeś bardzo trafnie i wprost. No, wojnę z całym Zachodem, może nie z całym światem, bo to byłaby przesada, ale z całym tym światem zachodnim dla Rosjan to nie jest cel. I w tej chwili zresztą widzimy dość wyraźnie na wielu różnych płaszczyznach, że nawet jeśli ta wojna w pewnym stopniu posiadała jakieś zrozumienie społeczeństwa w początkowych miesiącach, zrozumienie, jakąś cierpliwość do tej wojny można było zaobserwować, to teraz nawet te bardzo mocno niedoskonałe badania socjologiczne w Rosji pokazują, że te trendy są zupełnie odwrotne. W tym sensie, że ta cierpliwość się kończy. Dodatkowo widzimy właśnie tego typu oznaki, to znaczy ci ludzie chcieliby po prostu być częścią świata i z nim handlować, z nim się układać, współpracować i inspirować się pomysłami świata i inspirować świat. Prawdę mówiąc, życzę Rosji, żeby to się ostatecznie im udało, osiągnąć, to znaczy, żeby oni faktycznie z powrotem dołączyli do tego świata zachodniego, tak jak próbowali w latach 90., chociaż trzeba tu też zauważyć, że te ambicje mogą się zetknąć z kolejnymi problemami ogromnymi, bo w tej chwili wydaje się też, że świat nie tak chętnie jak w latach 90. ich przyjmie. Wtedy to było tak, że towarzyszyło temu przyjęciu Rosji do wspólnoty międzynarodowej ogromne wątpliwości, ogromny brak zaufania. Przypomnę chociażby to, jak Rosja próbowała przez lata dołączyć do Międzynarodowej Organizacji Handlu i to nie była prosta sprawa. No, ostatecznie udało im się to uzyskać, ale w tej chwili de facto ten okres próbny, który po upadku Związku Radzieckiego został im wyznaczony, oni po prostu zawalili i teraz to, że część ich społeczeństwa, zresztą zauważalna, ma właśnie takie ciągoty, by nazwać ten produkt zachodnio, by zająć się tym, co jest postrzegane na świecie jako ten właściwy rodzaj działalności, tak? Tworzenie jakichś własnych marek handlowych, ciekawych form żywności, sztuki, produktów konsumpcyjnych, że to wszystko oni by chcieli, ale bardzo możliwe, że ostatecznie okaże się, że znowu zostaną Rosjanie przesunięci na dość długotrwały okres próbny, gdzie będą się musieli przez lata wykazywać, że no jednak nie są tacy jak ze względu na decyzje ich kierownictwa politycznego ich w tej chwili postrzegamy, bo mamy poważne powody do nieufności wobec nich i te sygnały, które tutaj zauważamy i wydaje mi się, że to dobrze, że je zauważamy, no to jednak jest za mało, żeby
tak, ale
w najbliższych latach
tej nieufności tak
pożegnać.
Mówisz, to można z tego będzie być może skorzystać. Może nawet już można z tego korzystać, o ile potrafimy. Jeśli słyszą Państwo potrafimy, to mam na myśli nie Polskę jako taką wyłącznie, ale tych, którzy mogliby być najbardziej zainteresowani wokół Polski także, bo my jesteśmy bezpośrednim beneficjentem. Powinniśmy być bezpośrednim i chcemy być bezpośrednim beneficjentem pokoju na wschodzie przede wszystkim, prawda? Bo nam na tym zależy, żeby nie dopuścić do dalszego drążenia przez tą wojnę świata, który z nami sąsiaduje. Bo może nie widzimy tego też na co dzień, ale Białoruś, która nie wydaje się być dzisiaj płonąca od wojny, także jest w nią przecież zaangażowana, jakby na to nie patrzeć. My długo nie będziemy mieć spokoju na wschodzie, nawet kiedy zakończy się ta faza, a ona prędzej czy później przecież się zakończy, mordercza. Bo ludzie, którzy wyjdą z tej wojny pokiereszowani, pokaleczeni, tak jak już teraz wychodzą, o czym mówimy i Marcin też zwracałeś nieraz na to uwagę, wzrastająca przestępczość. Przecież, drodzy Państwo, ona wzrośnie nie tylko w Rosji, bo Rosja atakowała i Rosja będzie miała zdeformowanych społecznie byłych żołnierzy, tych oczywiście, którzy przeżyją. Podobnie będzie w Ukrainie. Nie będzie długo jeszcze spokojnie, a wszystkie ruchy w kierunku, tak się wydaje przynajmniej, być może naiwnie, które mogłyby jakoś zdyskontować te pragnienia ujawnione mniej lub bardziej, choćby wyrażane poprzez nazywanie produktu szybko zbywalnego, jak się by wydawało, prawda? Takiego, który potrzebny jest na co dzień, napoju zwykłego, niealkoholowego, kultura, drinks, jeszcze to, ta zbitka słów i kultura, i drinks, no oczywiście wyciągnięta ze stogu siana jedna igła nie będzie nam pokazywała całego spektrum elementów, ale jednak być może dawać jakiegoś rodzaju wciąż nadzieję na to, że siła jest po naszej stronie w sensie gospodarczym, inicjatywy i innych elementów, które mogłyby no, wpłynąć na to, żeby mieć lepsze przełożenie na to, co faktycznie się będzie działo z naszą przestrzenią, głównie także w nieodległej i bardziej odległej przyszłości, bo to jest jednak zabezpieczenie na lata naszego potomstwa, naszych potomków. Tak jak widać to wyraźnie dzisiaj i nie tylko, już od dłuższego czasu to widać, przecież mamy to rozpisane na długi kalendarz, to co się dzieje na wschodzie, więc warto o to zadbać i każda metoda, każdy sposób znalezienia jakiejś nawet szczelinki, która to pomoże zrobić, będzie, myślę sobie, będzie korzystna. No i my będziemy sobie czytać dalej po rosyjsku, drodzy Państwo, jak co tydzień. Serdecznie zapraszamy do słuchania, na przykład na kanale YouTube Sprawy Wschodu. Oczywiście ten podcast, którego Państwo słuchają, głównie ze Spotify'u, ze serwisu Spotify, jak pokazuje statystyka, to cieszy oczywiście, na pewno cieszy Spotify, to na pewno, ale i nas cieszy. Jeśli już tam jesteście, to nie omieszkajcie postawić gwiazdeczkę, lajka, skomentujcie, jeśli to jest możliwe. Nie bądźcie tacy. Będzie to nam również pomagało zerknąć na siebie waszymi oczami, uszami, może bardziej dokładnie tak to określę. Więc serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci, Marcinie, za wyszukanie ciekawych treści i podzielenie się też swoimi refleksjami wokół nich i wokół tego, o czym tu mówiliśmy. Dzięki, Marcinie.
Dziękuję Ci i dziękuję Państwu.
Dziękujemy. Do usłyszenia.